Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Pół minuty po godzinie 12:06. Także witamy i zapraszamy w piątek 28 sierpnia. Patryk Szrakowski audycję zrealizuje. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Patryk zadzwoni do gości, także odbierze telefon od słuchaczy, za co mu serdecznie dziękuję, bo dzisiaj my tu rządzimy w naszym męskim gronie. A co w programie, to powiem za chwilę. Najpierw garść telefonów i sygnałów od słuchaczy i ogłoszeń ważnych dla tychże.
Dzień dobry. Droga redakcjo, jeżdżę po Szczecinie, jestem mieszkańcem powiatu pyrzyckiego. Chciałem się zapytać, rząd wprowadził CPN. Wiadomo, że wszystkie hurtownie biorą paliwa z Orlenu i CPN-y, stacje paliw. Dlaczego jak jest na Orlenie 7,34, a obok jest inna stacja paliw, tam jest 7,23. O co tu chodzi? Kto nas bierze i robi wrogi? Sił góry? Dlaczego jest taka różnica? Niby najniższe paliwa ceny ma Orlen, a stacje takie prywatne mają tańsze. O co to chodzi?
Proszę bardzo, można taniej. Jest maksymalna ustalona cena na paliwo, a jeżeli ktoś ma nieco niżej, no to bardzo dobrze, tylko się cieszyć. Zapytamy jednak specjalistów, bo może jest drugie dno rzeczywiście, w które warto zapukać. Pożyjemy, zobaczymy, poszukamy eksperta, no i w przyszłym tygodniu temat wróci na naszej antenie w pełnej krasie. A teraz wracamy do tematu z wczoraj i przedwczoraj o licznikach przedpłatnych, które nie zdają egzaminu według wielu naszych słuchaczy. I właśnie napisał słuchacz tak. Licznik przedpłatowy, który miałem, można było zobaczyć, ile jest kilowatogodzin przed doładowaniem i po doładowaniu. Enea założyła nowe liczniki przedpłatowe zdalne. Nic się nie zgadza po doładowaniu prądu. Nie można sprawdzić, ile jest kilowatogodzin na liczniku, ani po wykupieniu Enea. Uważam, że coś jest nie tak. Po doładowaniu powinien przyjść SMS lub mail, jaki jest stan licznika. No i tak to właśnie wygląda. Temat pewnie będzie rezonował, będziemy do niego powracali. Liczniki przedpłatowe, można powiedzieć, że to jest unaocznienie tego powiedzenia, że lepsze jest wrogiem dobrego. Teraz optymistyczna informacja od naszego słuchacza, pana Henryka. Skrzyżowanie Alei Piastów z ulicą Jagiellońską.
Dzień dobry, Henryk. Ja, proszę państwa, prawie skrzyżowania Jagiellońska Piastów. Teraz przejeżdżałem, tak jasno, więc co to tak jasno? Pomalowali, proszę państwa, te przejścia, pasy koło szkoły. No, ktoś pomyślał rzeczywiście nad tym, żeby dla bezpieczeństwa dzieci. Jakbyście tak akcję zrobili, by cała Polska się dowiedziała, że wszystkie szkoły w Szczecinie mają odnowione pasy. No bajka by była. Moglibyście coś takiego zrobić? Jeszcze kilka dni zostało. Dziękuję.
Pewnie, że możemy. Zapytamy też za chwilę rzecznika Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, bo będzie on naszym gościem i głównie będziemy rozmawiać o czystości bądź nieczystości szczecińskich autobusów i tramwajów, ale zapytamy właśnie, czy rzeczywiście przy wszystkich szkołach w Szczecinie te pasy oznakowania zostały sprawdzone, odmalowane i wszystko jest gotowe na 1 września, który przypada we wtorek, a dzieciaki to mają szczęście jeszcze 31 sierpnia, nie muszą iść do szkoły, a u nas za to ważna zmiana na antenie, już teraz ją anonsuję. Od 1 września, a właśnie nie, od 31 sierpnia na antenę Zapytaj Eksperta wraca, ale teraz będzie w poniedziałki, a nie we wtorki. Wielu słuchaczy polubiło ten program, można zadać pytanie ekspertowi. Tym razem będziemy mieli w poniedziałek o 20 Zapytaj Eksperta. Już zapraszam, a porozmawiamy o stresie szkolnym, bo jak wskazują badania, 7 na 10 uczniów mówi, że stres szkolny jest najbardziej dojmującym i najtrudniejszym przeżyciem w ich wczesnym żywocie. Dlaczego ten stres szkolny się pojawia, jak sobie z nim radzić, kiedy sięgać po pomoc specjalisty? O tym będziemy rozmawiać o 20 w poniedziałek. Przypominam, Zapytaj Eksperta w ramach Radia Szczecin na wieczór. Odpowiednie anonse jeszcze pojawią się na naszej antenie. A teraz jeszcze powiem, o czym w programie, kiedy już odbędziemy rozmowę z rzecznikiem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Będzie o owocach, takich mocno przemrożonych, które nie są słodkie, nie są smaczne, no bo były długo w chłodni, no i są sprzedawane po niższej cenie, ale nie ma tam uwagi, że towar jest niepełnowartościowy. Czy taka uwaga powinna się pojawiać, gdy na przykład mamy nektarynki, które w ogóle nie są słodkie, twarde i niesmaczne? No i o tym będziemy rozmawiali. 12.30. Potem wrócimy do tematu skuterów wodnych, bo zapomnieliśmy o jeszcze jednym ważnym aspekcie tych niebezpiecznych urządzeń. Mianowicie są one niebezpieczne nie tylko dla nas ludzi, ale też dla zwierząt, głównie ptaków wodnych i niestety smutne tego przykłady dzisiaj przedstawimy na antenie. A potem dobre informacje dla tych, którzy jeżdżą drogą Bóg-Stolec. Za kilka dni rusza remont. No i też dobra informacja, bo kończy się remont drogi w Ustowie. No i także zaprosimy tych, którzy mieszkają na terenie starostwa powiatowego w Policach, w gminach właśnie obejmujących to starostwo, na badania profilaktyczne. To nasz program na dziś. Oczywiście są także telefony, no i ogłoszenia. No właśnie, ważne ogłoszenie. Uwaga! 1 września 2026 roku o 17 w hali balonowej Świtu Skolwin będzie, a właściwie Świtu Szczecin, bo to się zmienił nazwę klubu, a tutaj jest błąd w tym zawiadomieniu. Otóż będzie spotkanie przy ulicy Stołczyńskiej 100, a będzie dotyczyło czego? Uciążliwości wieloletnich problemów odorowych związanych z działalnością firmy BFK przy ulicy Stołczyńskiej 100 właśnie. Od wielu lat mieszkańcy Skolwina zgłaszają uciążliwości odorowe, transport odpadów oraz obawy dotyczące wpływu działalności firmy na środowisko. No i spotkanie w tej sprawie, tak jak mówiłem, 1 września 2026, hala balonowa Świtu Szczecin. Zapraszamy. Mam nadzieję, że nasz reporter także tam się wybierze. A teraz o planach ogólnych. Czy to jest plan ogólny dla wójta, dla burmistrza, czy też dla wszystkich mieszkańców? Czy radni, czy także mieszkańcy tworzą ten plan ogólny i idzie on do zatwierdzenia? Po wczorajszej rozmowie z naszym gościem, był nim wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, słuchacz ma wątpliwości co do tego, kto jest autorem planu ogólnego.
Dzień dobry, moje nazwisko Zbigniew Bożykowski, dzwonię z Bobolina, to jest gmina Kołbaskowo. W nawiązaniu do rozmowy z wojewodą panem Adamem Rudawskim, chciałem się zapytać, czy procedura uchwalania planów ogólnych, taka jak jest przeprowadzana aktualnie w gminie Kołbaskowo, jest prawidłowa? A mianowicie moje pytanie dotyczy, czy w momencie, kiedy jest zawierana umowa na wykonanie planu przez zespół urbanistów, ten plan nie jest konsultowany z radą gminy, tylko jest to jednoosobowa, że tak powiem, wizja pani wójt, a następnie po przedstawieniu i dyskusji w ramach konsultacji społecznych ten projekt jest przedstawiany radny w postaci zero-jedynkowej, czyli albo go popieracie, albo nie popieracie. Oczywiście przy okazji presji typu, jak nie uchwalicie, no to zmiany będą kosztować, że nie dotrzymamy terminu, że nie będą mogły być wydawane WZ-ki i to wszystko jest wasza wina, bo się wam to nie podoba. Chciałbym od pana wojewody uzyskać uwagę, czy to jest prawidłowe, czy coś w tym materii nie powinno być zmienione, bo uważam, że jest to całkowicie postawione wszystko na głowie. Powinno to być zarządzane społecznie, a więc głos społeczeństwa powinien być w momencie, kiedy przystępujemy do planu ogólnego. Tak samo radni powinni się w tym materii wypowiadać jako przedstawiciele mieszkańców, a nie jednoosobowo jest podejmowane przez panią wójt. Dziękuję bardzo i czekam na odpowiedź.
No i mamy nadzieję taką odpowiedź uzyskać. Krzysztof Kukliński prowadzi ten temat i w przyszłym tygodniu idealnie go poprowadzi, albo w poniedziałek, albo w czwartek. Zobaczymy. A teraz już słyszymy naszego gościa, mam nadzieję, pan Krzysztof Ufland, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry. Oj, coś bardzo słabo pana, panie Krzysztofie, słyszymy. Powitajmy się jeszcze raz, może będzie tym razem lepiej.
Spróbujmy w ten sposób, może teraz będziemy słyszeć jeszcze lepiej.
Czy posługuje się pan zestawem głośnomówiącym, czy...
Rozmawiam.
Oj, panie Krzysztofie, to taka jakość jest tego połączenia, że się nie nadaje na antenę, to rozłączmy się na chwilę, jeżeli pan pozwoli. Proszę znaleźć lepsze miejsce i jeżeli, bo nie usłyszałem nawet, czy ma pan ten zestaw głośnomówiący, czy też nie, żeby jednak słuchawka przy uchu i wtedy będziemy rozmawiali, to za chwilę zaczniemy tę rozmowę, a tematów do Krzysztofa Uflanda, rzecznika Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, jest sporo. No, najpierw warto przypomnieć, że w Szczecinie wielkie święto sportu. sportu, czyli półmaraton szczeciński. Która to już edycja? Ho, ho, ho. No i będzie trochę utrudnień w ruchu. Mamy już Krzysztofa? Jeszcze nie mamy Krzysztofa Uflanda. Ciekawe, ile osób weźmie tym razem udział w półmaratonie szczecińskim. Będą pozamykane ulice. Są takie żółte tabliczki, na których mamy właśnie te informacje o tym zamknięciu ulic, głównie od 8 do 14, ale nie tylko, dlatego warto zwracać uwagę na oznakowanie. Panie Krzysztofie, słyszymy się teraz, mam nadzieję, dobrze.
Również mam taką nadzieję, że
idealnie.
Dobrze.
To zacznijmy od półmaratonu szczecińskiego. Główne utrudnienia 8-14, ale w wielu miejscach będzie to dłużej. I o jakich ulicach mówimy, tych ważniejszych? Na co kierowcy powinni zwrócić uwagę i pasażerowie?
Myślę, że warto powiedzieć o tym, że miasto jest tak naprawdę przecięte na pół już od godzin porannych. Te godziny, o których pan powiedział, jak najbardziej, ale także godziny wcześniejsze. Do zakończenia biegu ulice będą wyłączone z ruchu. Mówimy o znacznej liczbie ulic w Śródmieściu, w centrum Szczecina, między innymi zaczynając od ulicy Jana Skolna. Trzeba pamiętać, że start, meta zlokalizowane są w okolicach Jasnych Błoni. Trasa biegu biegnie także wzdłuż Alei Wojska Polskiego aż do skrzyżowania z ulicą Jarzyńskiego, więc na wysokości Areny. I trzeba pamiętać, że to rodzi kilka komplikacji, przede wszystkim dla pasażerów, ponieważ kilkanaście linii autobusowych i tramwajowych będzie w godzinach biegu funkcjonować według specjalnych tras i rozkładów, ale także dla kierowców, którzy mieszkają w obszarze, gdzie ten bieg będzie się odbywał, bądź też będą próbowali się autami dostać w te miejsca. Uczulamy najlepiej, by jeżeli ktoś ma naprawdę pilną potrzebę taką, aby móc przemieszczać się samochodem, to by sprawdzić dokładnie mapę trasy biegu, znaleźć się można między innymi na stronie organizatora biegu i by dzień wcześniej, w sobotę auto poza trasę, poza teren tego biegu wystawić. Wiemy o tym, że tak naprawdę te utrudnienia potrwają kilka godzin, ale one będą obejmować znaczny teren centrum miasta. Także naprawdę zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tym, jak ten bieg przebiega, dokładnie jaką ma trasę, żeby w niedzielę nie mieć później przykrej niespodzianki, kiedy będziemy musieli pilnie coś załatwić, a nie będzie to możliwe.
Przypominamy, 47. półmaraton Szczecin, 30 sierpnia w niedzielę. I teraz drugi temat, który wywołał na początku audycji nasz stały, wierny słuchacz, pan Henryk. Z zadowoleniem zauważył, że na skrzyżowaniu Piastów i Bohaterów Warszawy obok szkoły, tam jest chyba szkoła podstawowa numer 1, jest też zaraz Pałac Młodzieży, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji. Odmalowane zostały przejścia dla pieszych. Czy w całym mieście przy właśnie placówkach oświatowych takie przejścia, oznakowanie zostało sprawdzone, odmalowane?
Jest to coroczna akcja i można powiedzieć, że przy placówkach, głównie przy szkołach podstawowych, w tym roku przy ponad 70 placówkach, odświeżane są przejścia dla pieszych, zarówno jeżeli mówimy o oznakowaniu poziomym, jak i pionowym. Odmalowywane są zebry tam, gdzie jest to potrzebne, czyszczone są znaki tam, gdzie wymaga tego sytuacja, są też poprawiane. Wszystko po to, żeby nasi najmłodsi od 1 września mogli bezpiecznie, jeszcze bezpieczniej docierać ze szkół.
No i radośnie, mamy nadzieję, będą docierali, a my apelujemy do samorządów w całej Polsce, a przecież przez internet jesteśmy słuchani wszędzie, żeby właśnie tego rodzaju akcje odmalowywania, sprawdzania, oznakowania przy szkołach robić, bo to chodzi o bezpieczeństwo najmłodszych. I teraz temat zapowiadany także w rolce na facebookowym profilu, mianowicie czystość autobusów i tramwajów, bo napisała pani Ewa do nas kilka dni temu, ja przesłałem panu ten mail. Szanowna redakcja, uważam, że autobusy szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego Klonowica są źle sprzątane. Ostatnio jechałam pierwszym kursem autobusu linii 74, gdzie autobus przyjechał, a na przednim górnym wyświetlaczu było wyświetlone dojazd na linię, czyli autobus przyjechał posprzątany z zajezdni. Autobusy sprzątane są w nocy, pani Ewa pisze fachowo. Następnie kierowca ustawił na wyświetlaczu napis 74, numer plac Rodła. Usiadłam z tyłu i gdy autobus ruszył, usłyszałam za siedzeniem odgłos poruszającej się puszki. Gdy spojrzałam za siedzenie, zobaczyłam puszkę po piwie, plastikową butelkę i skórki pomarańczy. No i teraz, pisze pani Ewa dalej, jechałam autobusem 53 i dosłownie wielomiesięczny kurz, czarny brud na poręczach autobusu. No i mamy zdjęcia, także zapraszamy słuchaczy na profil internetowy Radia Szczecin, tam podcasty, czas reakcji, no i są te zdjęcia nadesłane przez panią Ewę, między innymi brudny palec pani Ewy, gdy przeciągnęła go po właśnie miejscach w tym autobusie 53 akurat. Czy państwo także, panie Krzysztofie, macie zastrzeżenia do firmy, która sprząta dla spółki Klonowica autobusy?
Ja mogę powiedzieć, że taki wręcz test białej rękawiczki. Tak, widziałem te materiały. Też czytając maila od pani Ewy, mam wrażenie, że dość taką fachową wiedzą się pani Ewa wykazuje. Profilaktycznie poinstruowano mistrzów zmiany w kwestii zwiększonej uwagi podczas odbierania posprzątanych autobusów oraz umówiono rozmowę z firmą, która realizuje usługę sprzątania. Podkreślam profilaktycznie, ponieważ chcę powiedzieć o tym, że autobusy są zadbane. Jak w każdej usłudze, może zdarzyć się taki przypadek, w którym usługa została wykonana nienależycie. Z drugiej strony mogło zdarzyć się też tak, że ten brud czy kurz pochodził z miejsca, w którym pasażer nie ma z reguły styczności z autobusem. Ja myślę, że to jest trochę tak jak we własnym samochodzie. Są takie miejsca, które czyścimy bardzo często, a są takie, które zdecydowanie rzadziej. I teraz przechodząc do tego, jak wygląda to w autobusach, żebyśmy nie mówili tylko ogólnie, ale żebyśmy powiedzieli sobie na konkretach. Codziennie sprzątany jest każdy autobus, który jest eksploatowany na linii. Jest to około 90 autobusów, w tym głównie 50 przegubowych i 40 nieprzegubowych, czyli tak naprawdę prawie cały tabor, jeżeli mówimy o zajezdni Klonowica. Te codzienne sprzątanie obejmuje m.in. czyszczenie wodą ze środkami czystości dezynfekującymi wnętrze autobusu, m.in. sufit, okna wewnętrzne, ściany boczne, poręcze, uchwyty przy poręczach, siedzenia, podłoga, stopnie wejściowe, drzwi, kabinę kierowcy łącznie z pulpitem. A więc tak naprawdę te wszystkie, nazwijmy to, punkty styczne pasażera i kierowcy z pojazdem. I każdej nocy, to też powiedzmy sobie o tym, że każdej nocy 15-20% autobusów jest przez mistrza zmianowego osobiście sprawdzanych. No mistrz nie ma możliwości, żeby osobiście skontrolować wszystkie autobusy, natomiast taka kontrola na tym poziomie, o którym sobie mówimy, wystarcza, by mieć wiedzę w zakresie ogólnej jakości usług.
Czyli możemy założyć, że tych 74 tego autobusu i linii 53 akurat mistrz nie sprawdził.
Może tak być, natomiast to też nie jest tak, że to akurat jest autobus, który nie był posprzątany w 100%, bo tak jak powiedziałem, ten brud być może też pochodzi z jakiegoś takiego miejsca, które jest sprzątane rzadziej z tego względu, że nie jest to miejsce pierwszej styczności pasażera z autobusem. Natomiast może być też tak, jak pan powiedział, że jest to jakiś błąd w sztuce. Tego nie można oczywiście wykluczyć, bo tak jak powiedziałem wcześniej, może zdarzyć się tak, że taka usługa jest wykonana nienależycie.
No bo rzeczywiście,
tak powiedziałem na samym początku, ta rozmowa profilaktyczna z firmą sprzątającą też jest umówiona.
Na starcie puszka po piwie, jak pisze pani Ewa, plastikowa butelka i skórki po pomarańczy, to rzeczywiście nie najlepsza recenzja dla firmy sprzątającej.
Zgadza się. Mi przede wszystkim jest przykro, że tego typu przedmioty w autobusach są pozostawiane, bo one nie znajdują się tam, wiemy o tym, samoistnie. Natomiast oczywiście po to mamy firmę sprzątającą, żeby tego typu rzeczy usuwała. Ja tylko jeszcze uzupełnię, jeżeli zaczęliśmy sobie mówić o sprzątaniu autobusów, że poza tym codziennym sprzątaniu są też bardziej gruntowne sprzątania czy czyszczenia autobusów, które odbywają się raz w miesiącu, a także raz do roku. Nie wiem, czy mamy tutaj teraz czas na antenie, żeby o tym dokładnie w szczegółach mówić, to już decyzja należy do pana prowadzącego.
Nie. O tym w szczegółach nie mówmy. My po prostu jako pasażerowie oczekujemy tego, że będzie czysto, będzie ładnie, będzie estetycznie. No i teraz przechodzimy do innego tematu, ale jeszcze do naszych słuchaczy apel. 510-37-36. Jeżeli macie państwo uwagi do czystości w autobusach i tramwajach w szczecińskiej komunikacji, prosimy dzwonić, podzielić się z nami i z naszym gościem Krzysztofem Uflandem, rzecznikiem z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. A teraz przenosimy się na Prawobrzeże, ulica Botaniczna. Posłuchajmy.
Dobry wieczór, z tej strony mieszkaniec osiedla Majowego. Dzwonię w sprawie dziś rozpoczętego remontu na wierzchni ulicy Botanicznej. Dwie sprawy. No bardzo się cieszymy, że ten remont jest, że będzie się lepiej jeździło. Natomiast no, dziwna sytuacja jest taka, że od kilku dni wisiały na ulicy karteczki z informacją, że prace będą prowadzone w dzień. Tymczasem mamy godzinę 23. Jest ciemno, raczej jest to noc, a prace trwają. Więc to jest taki pierwszy rozjazd między tym, co miało być, a co jest. A druga kwestia, to czy w XXI wieku pojazdy prowadzące takie prace, a raczej ich kierowcy, nie mają innego sposobu na porozumiewanie się aniżeli klaksony? To jest bardzo zaskakujące, że tak poważna firma, która jest tutaj wykonawcą, nadal nie ma opracowanego systemu łączności między kierowcami poszczególnych pojazdów i najzwyczajniej w świecie trąbią w niebogłosy w środku nocy. Bardzo bym prosił o interwencję w tym temacie.
To dobry wieczór na początku. Było nie bez kozery, bo właśnie słuchacz dzwonił z samego pola, można powiedzieć, bitwy o nową nawierzchnię, czyli właśnie godzina 23, ulica Botaniczna, ale po tym telefonie zadzwonił jeszcze jeden słuchacz, już dzisiaj cytowany na antenie, pan Henryk.
Dobry Henryk, proszę państwa, na Piłsudskiego też było w nocy, że ciągle tylko dzwonili czy trąbili. To nie jest trąbienie, proszę państwa, tylko że jak cofa, to od razu się włącza ten sygnał cofania i tam też jest sygnał cofania.
Pełna zgoda, włącza się sygnał cofania, ale w tym przypadku, wracamy do pana rzecznika Krzysztofa Uflanda, nie jest tak, prawda? To jednak są klaksony i wyjaśnijmy, skąd taka potrzeba używania przez kierowców ciężarówek klaksonów właśnie na Botanicznej.
Tak. Zacznijmy od tego, że te remonty dróg zawsze powodują hałas i utrudnienia i pamiętajmy, że te krótkoterminowe niedogodności mają wpłynąć na długotrwałą poprawę komfortu mieszkańców i użytkowników dróg. I w kwestii prac w godzinach wieczornych i nocnych jako ZDTM także informowaliśmy poprzez media, że te prace będą trwać również w godzinach wieczornych, nocnych. Mówię o tym dlatego, odnoszę się tutaj do pierwszej części wypowiedzi pana słuchacza. Jeżeli mówimy właśnie o komunikacji pomiędzy operatorami ciężkiego sprzętu, realizowana jest ona z wykorzystywaniem sygnałów dźwiękowych, czyli klaksonów. To stanowi powszechnie stosowane rozwiązanie wynikające z wymogów BHP i ze względu, można powiedzieć, na właśnie ten poziom hałasu generowanego przez maszyny czy odległości pomiędzy nimi, ograniczoną czasami widoczność, te sygnały dźwiękowe zapewniają szybkie i jednoznaczne przekazywanie informacji związanych z bezpieczeństwem pracy. Ja także rozmawiałem między innymi z wykonawcami i wiem, że testowano taką komunikację radiową i to rozwiązanie się nie sprawdzało w warunkach prowadzonych robót, między innymi z uwagi na występujący brak skutecznej łączności pomiędzy operatorami. W ocenie wykonawcy zwiększało to ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych i dlatego też utrzymano tę kwestię właśnie opartą na sygnałach dźwiękowych. Drugą rzeczą oczywiście jest to, o czym mówi drugi pan słuchacz, czyli te sygnały bezpieczeństwa, kiedy maszyny cofają. Natomiast wiemy, myślę, wszyscy o tym, że one są mniej głośne niż użycie klaksonu.
No to w takim razie muszą być te klaksony, chociaż z drugiej strony zastanawiam się, może niewłaściwe walkie-talkie, tak to kolokwialnie określę, wybrała firma, która wykonuje te prace na Botanicznej, stąd te problemy z łącznością. Być może następnym razem będzie lepiej. A teraz przenieśmy się i zapraszam także słuchaczy na stronę Radia Szczecin, podcasty, czas reakcji. Tam zdjęcia, bo napisał do nas słuchacz z Gocławia, fatalny stan chodnika przy ulicy Zielnej i rzeczywiście nierówny ten chodnik, porośnięty chwastami, trawą. Proszę powiedzieć, bo słuchacz pyta, czy będzie wymiana tego chodnika, remont, czy na razie będą takie doraźne prace, które pozwolą bezpieczniej przechodzić po tej nawierzchni?
No tutaj mamy kilka aspektów. W pierwszej kolejności mogę powiedzieć o tym, że chodnik przy ulicy Zielnej jest już wyczyszczony, to zachwaszczenie zostało usunięte, schody również zostały oczyszczone, więc na tym etapie daje to dużą zmianę na plus w komforcie, chociaż oczywiście nikt nie przeczy, że stan techniczny tego chodnika pozostawia wiele do życzenia. Sama ulica Zielna będzie też dodatkowo koszona do końca przyszłego tygodnia i to jest efekt takiego standardowego koszenia, które kilka razy w roku odbywa się na terenie całego miasta. A jeżeli chodzi o remont, aktualnie w planach budżetowych miasta nie ma ujętego remontu wskazanego chodnika i schodów. Wiemy, że w tegorocznym tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego został zgłoszony projekt przebudowy wskazanego ciągu chodnika wraz z budową platform widokowych. Jeżeli w ramach SBO zadanie nie będzie ujęte do realizacji, wówczas ZDTM wystąpi do Rady Miejskiej o ujęcie w budżecie miasta sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy chodnika.
No to czekamy na te prace porządkowe, no i miejmy nadzieję, że doczekamy także chociażby w ramach SBO remontu, modernizacji tego chodnika. Jeszcze jedna sprawa, już króciutko. Zdjęcie przysłał słuchacz. Przystanek Szóstki, bulwar Piastowski, i tu jest taka, no rzeczywiście już nieco wytrawiona, ale widoczna wzmianka przy tym znaku przystanku tramwajowego NZ, czyli na żądanie. Ale słuchacz nam pisze, że nie zauważają pasażerowie tego NZ, no i tramwaj sobie przejeżdża. Czy pana to przekonuje? Czy to NZ powinno być bardziej wyraźne? Czy wszystko jest w porządku? Tutaj nie ma co zgłaszać pretensji do motorniczej czy motorniczego, że się nie zatrzymał, jak pasażer nie macha bardzo intensywnie i wyraźnie.
Ja myślę, że kwestia oznakowania przystanku jest w pewien sposób ocenna i ja widziałem to zdjęcie. Oznakowanie jest zarówno na samym przystanku, czyli na tablicy, jak i na rozkładzie jazdy. Jest to takie oznakowanie klasyczne, które występuje na wszystkich przystankach, więc wydaje mi się, że osoby korzystające z komunikacji, nawet sporadycznie, są w stanie je zauważyć. I jeżeli chodzi o sam przystanek na żądanie, no to motorniczy albo kierowca ma obowiązek zatrzymać się na wyraźny i na dany z wyprzedzeniem sygnał osób oczekujących na przystanku, taki, który pozwala na bezpieczne zatrzymanie. I wynika to z przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego. To taka praktyka, która obowiązuje przecież nie tylko w Szczecinie, nie tylko w innych polskich miastach, ale myślę, że generalnie wszędzie w Europie.
No i o tym pamiętajmy, machamy porządnie lewą czy prawą ręką, wszystko jedno. Krzysztof Ufland, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, bardzo dziękuję.
Dziękuję, ja tylko się jeszcze podzielę taką refleksją na sam koniec, bo wchodzę dzisiaj na waszą stronę internetową, widzę, że w głównym newsie chwalicie się, że według Business Insidera Szczecin jest najlepszym dużym miastem do życia w Polsce. To chyba, myślę, jednak u nas nie jest tak źle, a tu tyle spraw do przegadania. Wiadomo, trzeba o nich rozmawiać, bo nie da się zmieniać Szczecina inaczej jak od własnego podwórka. Pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy, a więcej na temat tego, że Szczecin jest podobno według niektórych najlepszym miastem do życia w Polsce, w Radiu Szczecin na wieczór o 20 w czwartek to było i można tę audycję znaleźć w naszych podcastach. To jest czas reakcji. Za chwilę będziemy rozmawiali o nieświeżych brzoskwiniach albo nektarynkach. I teraz będzie kolejny temat, tym razem konsumencki. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Pytanie jest takie.
Jarek ze Szczecina. Ja chciałem poruszyć taki temat, którego chyba jeszcze u was nie było. Może zapytacie się kogoś, jakiegoś specjalista od praw konsumenta. W czym rzecz? Kupiłem ostatnio w sklepie, nie powiem w jakiej sieciówce, przecenione brzoskwinie. One są przemrożone i tak naprawdę nie nadają się do spożycia. Towar oczywiście jest przeceniony, ale tam nie pisze nic na ten temat tego, że on jest niepełnowartościowy. Dzwonię dlatego, bo taka sytuacja zdarza się po raz kolejny i to niezależnie od marki i sieci. Kupuję winogrona, które są tańsze, ale są gorzkie, albo jest z połowa nadgniłych i tak dalej, i tak dalej. Ja mam pytanie, czy sprzedawca ma obowiązek oznaczyć, że towar nie jest pełnowartościowy? Nie wiem, jak jest z innymi rzeczami, to chyba głównie chodzi o spożywkę. No tanie, dobrze, tylko że to trzeba tylko potem wyrzucić. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy, kłaniamy się, no i witamy gościa, a tym gościem jest Beata Manios, Inspekcja Handlowa w Szczecinie. Dzień dobry, pani Beato.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pewnie pani też, bo to każdy spotkał się z takim oto okazyjnym zakupem, że mamy tutaj w świetnej cenie nektarynki, brzoskwinie, winogrona. Kupujemy po bardzo niskiej cenie, a tymczasem smak nie taki. I teraz, rzeczywiście do nas te owoce często płyną w chłodniach albo są przetrzymywane w chłodniach i w tych chłodniach proces dojrzewania, mówiąc delikatnie, nie postępuje i nieraz ta temperatura bliska zeru powoduje, że po prostu te wartości odżywcze przestają być jakiekolwiek albo o wiele niższe, dojrzewania już nie ma. No i teraz pytanie, czy wystarczy, że sprzedawca nam daje sygnał właśnie niższą ceną, że coś z tym wyrobem jest nie tak z tymi owocami, czy też jednak powinien uczciwie pisać towar niepełnowartościowy?
Ja po wysłuchaniu tego, co konsument zgłaszał, wypowiedzi konsumenta, zastanawiam się, czy większy problem tutaj w tej akurat sytuacji był, dotyczył uwidocznienia ceny, no powiedzmy niższej, tak jak to konsument wskazał, czy generalnie jakości tego produktu. Co do pierwszego mogę się wypowiedzieć, co do drugiego muszę zaznaczyć, że inspekcja handlowa jakością żywności się nie zajmuje.
Tak, to jest inspekcja, inspekcja jakości towarów rolno-spożywczych, prawda? Tym się zajmuje.
Tak, tak, tak. To jest taki urząd o długiej nazwie, zawsze tak to mówimy. Tak, rzeczywiście
ZIHAR, kompetencje... bardzo to skomplikowane.
Tak, te kompetencje od 2020 roku w całości przejęła właśnie ta instytucja. No cóż ja mogę tutaj powiedzieć, jeśli chodzi o uwidocznienie cen. Generalnie inspekcja, robiąc kontrole dotyczące prawidłowości uwidocznienia cen, będzie je robiła na podstawie ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Czyli będziemy sprawdzać te wymagania, jakie określone są w ustawie i rozporządzeniu wydanym na podstawie tej ustawy. Czyli generalnie to, że cena ma być, to jest pierwsza podstawowa zasada. Cena i cena jednostkowa, jeżeli ona jest obowiązująca do danego produktu. W przypadku towarów sprzedawanych luzem tej ceny jednostkowej nie będzie, bo cena jest jednocześnie jakby tą ceną jednostkową, na przykład za kilogram, tak? No muszę wspomnieć też o tym, że oczywiście ta ustawa reguluje kwestię towarów sprzedawanych po cenach obniżonych, czyli tak zwanych przecenionych, promocyjnych towarów, generalnie po cenach niższych niż były to dotychczas. Ale żebyśmy mogli to weryfikować, czyli te kwestie towarów sprzedawanych po obniżonej cenie, czyli ta tak zwana dyrektywa Omnibus, być może powszechnie bardziej znana pod tym hasłem, przedsiębiorca dokonujący sprzedaży musi tą obniżkę komunikować. To jest ten podstawowy warunek, czyli musi naszą uwagę w jakiś sposób przyciągać, że ten towar jest w promocji bądź przecenie. A zatem musi albo napisać hasło obniżka, przecena, czy też wskazać graficznie na przykład symbol procentowej obniżki.
Ale nie zetknęła się pani z takim przepisem, że obniżka, przecena, bo towar jest niepełnowartościowy, te brzoskwinie, mówiąc wprost, nie są słodkie na przykład.
No to też jest takie dyskusyjne, no może dla jednego będą słodkie, dla drugiego nie będą, ale ja się chciałam odnieść do tego, co tutaj konsument wspomniał, że one po prostu są w ogóle niewłaściwej jakości, czyli że
nie nadają się do jedzenia.
No nie nadają się, także to wskazuje na to, bo ja nie chcę tutaj wchodzić w kwestię jakości produktów żywnościowych, bo to nie jest nasza tutaj już kompetencja.
Do ZIHARS-u ale... się skierujemy, obiecuję.
Tak, ale to generalnie pokazuje, że jeżeli konsument już nieraz spotkał się z taką sytuacją, że ta cena towaru wydaje się atrakcyjna i na tej podstawie dokonuje wyboru, a już nieraz tym się kierował i ten wybór był nietrafiony, czyli to pokazuje, że my jako konsumenci musimy rzeczywiście się zastanowić i przemyśleć ten zakup po tak bardzo atrakcyjnej cenie, podczas gdy ten sam towar generalnie w cenie regularnej jest na przykład dużo wyższej.
Jeszcze jakieś winogronko jedno, może uszczkniemy bez konsekwencji ze strony personelu sklepu, ale tak brzoskwini nie będziemy raczej nadgryzali w sklepie.
Oczywiście, oczywiście, że tak, więc to tym bardziej, że to są, tak jak pan wspomniał, towary przewożone do nas w chłodniach. Są to towary, no nie nasze krajowe, więc muszą być zachowane te warunki transportu takie, aby odpowiedniej jakości te produkty dotarły na rynek tutaj nasz krajowy. No trudno też powiedzieć, co dla jednego będzie czymś smacznym, a dla drugiego nie, ale tak jak powiedziałam, no te ceny, jeżeli jest komunikowana obniżka, to my oczywiście będziemy to analizować pod kątem tak zwanego
Czyli obniżka. Otwiera się nam pole do całych długich dyskusji, czy na przykład organoleptycznie, czyli po prostu czy powinni kosztować kierownicy sklepów te brzoskwinie, czy te mandarynki, czy nie wiem, winogrona w sklepie, czy też nie. Co tu może ZIHAR zrobić? Czyli do tematu będziemy wracać, ale są też z nami słuchacze. Pan Krzysztof, dzień dobry.
Dzień dobry. Zanim wymyślono słowo promocja, to jeżeli ten towar już miał kilka dni i tak dalej, był drugi gatunek. Z automatu klient wiedział, że to już trzeba wziąć sobie poprawkę.
I to było uczciwe.
I było uczciwe. popatrzył w sklepie, na magazynie był selekcjoner. On tam ciach, ugryzł, spróbował i klasyfikował.
A teraz tego nie ma?
Nie ma tu, panie, to jest przemiał. Najlepiej napisać promocja. Promocja
i wszyscy
to jest
kupią, prawda?
Promowanie nowego artykułu na rynku.
No tak, panie Krzysztofie, dziękujemy bardzo. I pan Marek jeszcze, dzień dobry.
Dzień dobry, ja w innej troszeczkę kwestii, ale też istotnej. Kiedyś kupiłem krewetki w super, hipercenie, oczywiście, do kasy podszedłem. Zajęło mi to może z 3 minuty, bo ja bardzo wcześnie o 6 już praktycznie robię zakupy. I okazała się oczywiście cena niewłaściwa, bo było to tak nieczytelnie wszystko zrobione, że wziąłem dużo, dużo droższe. Stwierdziłem, że no niestety za tą cenę to nie wezmę tych krewetek. No wezwali kierownika, kierownik stwierdził, że nie przyjmie tych krewetek, dlatego że nie wie, ile ja czasu po sklepie chodziłem. Ja mówię, no ale to można sprawdzić, 3 minuty na monitoringu, więcej na sklepie nie byłem. W żadnym wypadku nie uznał przyjęcia towaru i kazał mi zakupić ten towar. Czy to było zgodne, czy niezgodne? Bo to myślę, że jest istotne i nie jedna osoba miała takie zdarzenie.
Dziękuję bardzo. Co pani Beato na to?
No wszystko zmierza w kierunku tej jakości. Niestety muszę powiedzieć, że zarówno pan, który wcześniej mówił o tym klasyfikowaniu
produktów. Tak, pan
produktów,
Krzysztof, tak.
Tak, i drugi pan tutaj, drugi słuchacz, który odniósł się do tych krewetek, no wszystko zmierza w kierunku jakości, choć w przypadku tych krewetek rzeczywiście wybór nastąpił jakby produktu przez pomyłkę, czy nieprawidłowo uwidocznione ceny, więc tutaj można by było pod tym kątem to sprawdzać, czy cena jest uwidoczniona przy właściwym produkcie, bo to też jest ważne.
W takim razie, pani Beato, jesteśmy umówieni nie z panią tym razem, niestety, ale mam nadzieję na kolejne rozmowy, natomiast z Zachodniopomorską Inspekcją Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych. Bardzo dziękuję. Pani Beata Manios, Inspekcja Handlowa w Szczecinie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Do usłyszenia, pozdrawiamy. I teraz przeniesiemy się na wodę, bo jeszcze pogoda całkiem niezła i są panowie i panie szalejący na swych wodnych skuterach i nie ma w tym samo sobie nic złego, ale kiedy słyszy się takie informacje, jak te, które podaje Michał Kudawski z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Szczecinie, to robi się smutno. Pan Michał jest przy naszym telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie Michale, no okazuje się, że nie tylko wodniacy, żeglarze mają problem z falowaniem, które powodują skutery wodne. Nie tylko jest to hałas, niebezpieczeństwo uszkodzenia jednostek w marinach, bo tam jest na przykład zakaz falowania, a niestety niektórzy użytkownicy skuterów lekceważą przepisy, ale okazuje się, że cierpi również ptactwo wodne, giną łabędzie. Państwo macie takie informacje, ale czy są potwierdzone? Czy ktoś widział, jak właśnie skuter wodny potrącił takiego łabędzia? Czy to są wasze domysły?
Zawsze tak. Ja zajmuję się stricte leczeniem i rehabilitacją tych ptaków, które jeszcze przeżyły i nadają się do leczenia. Natomiast obserwowaniem tych skuterów zajmuje się mój przyjaciel Jacek Wodorski, który od lat opiekuje się i ma nadzór nad wieloma parami łabędzi tutaj na w Szczecinie. Zna każdą parę, właściwie każdego osobnika po imieniu. Codziennie, czy to jest zima, jesień, lato, wiosna, jest przy tych łabędziach, poświęca codziennie kilka godzin dla tych ptaków. I niestety był nieraz naocznym świadkiem tego, jak skutery po prostu zagrażały tym ptakom. No i niestety 23 czerwca jeden z łabędzi został przez skuter zabity. 6 lipca kolejny samiec łabędzia został potężnie zraniony, trafił tutaj do nas, do ośrodka, gdzie był poddawany leczeniu rehabilitacji. I około 13 lipca kolejny samiec też niestety został zabity przez skuter. Mamy też zdjęcia co do osób, które tym skuterami się poruszały. Niestety numer jest nie do odczytania tego skutera. Często te osoby są w piankach, nie do rozpoznania. No i tak te ptaki właśnie w ten sposób cierpią. To jest świadome i celowe działanie na niekorzyść ptaków.
świadome i celowe, znaczy, że ktoś celowo po prostu w taką łabędzią rodzinę wjeżdża tym pojazdem, aż nie chce mi się wierzyć.
Dokładnie tak, czy to na księżnej Anny, na przystani księżnej Anny, czy na przystani Pogoni mamy parę łabędzi, które wodziły młode. No wiadomo, samiec, są to ptaki terytorialne, samiec broni tego terytorium, broni młodych, broni samicy i mamy zdjęcia, kiedy skuter, mężczyzna z kobietą na skuterze obserwują łabędzia, czekają, aż ten łabędź zareaguje na ten skuter. Łabędź oczywiście stroszy, podnosi skrzydło, próbuje te osoby odstraszyć, próbuje podpłynąć, aby te osoby mogły, żeby jego rodzina mogła spokojnie przepłynąć, czyli samica z młodymi, i wtedy nagle ten skuter rusza w kierunku tego łabędzia z pełną premedytacją, po prostu w niego wjeżdżając.
Oburzające, jeżeli uda się to wszystko udowodnić czarno na białym, takie osoby powinny mieć po prostu konfiskowane tego rodzaju właśnie sprzęty wodne, które powodują takie spustoszenie. Panie Michale, to w takim razie ja poproszę za pana pośrednictwem, żebyśmy mogli porozmawiać z panem Jackiem, który od lat opiekuje się łabędziami, jest pasjonatem tych zwierząt, i porozmawiamy z nim na antenie Czasu Reakcji w przyszłym tygodniu.
Jak najbardziej przekażę numer pana Jacka. Pan Jacek jeszcze tutaj będzie w sobotę. Ukaże się post właśnie z tymi zdjęciami tych osób na tych skuterach, które atakują te łabędzie. On będzie wrzucony na stronie Facebooka. Będzie można z tym postem się oczywiście zapoznać. Mówię, w tym roku straciliśmy 3 samce łabędzia. 3 rodziny zostały osierocone, w tym jeden cezecia, który był u nas 1,5 miesiąca na leczeniu rehabilitacji. Jego udało się ratować. Wrócił kilka dni temu do swojego środowiska naturalnego. Natomiast 2 pozostałe samce osierociły samice wraz z młodymi.
Będziemy interweniowali. Dziękuję bardzo. Również policji. Michał Kudawski, Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Szczecinie. 12:51. Jeszcze 5 minut audycja. To w sam raz dla pani Sylwii Turkiewicz, rzeczniczki prasowej Starostwa Powiatowego w Policach. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, i witam wszystkich.
To w telegraficznym skrócie zacznijmy od zdrowotnych informacji, bo to już taka świecka, fajna tradycja, że Starostwo w Policach organizuje różnego rodzaju badania profilaktyczne, i takie będą już we wrześniu. Proszę powiedzieć, co będzie można zbadać i gdzie się zapisywać?
Tak jest. We wrześniu kontynuujemy nasze działania profilaktyczne w ramach tej akcji, o której pan powiedział, czyli programu Pozdrowie z Powiatem Polickim. I tym razem mieszkańcy będą mogli skorzystać we wrześniu z bezpłatnych badań słuchu, a także po raz pierwszy z badań w kierunku osteoporozy. Badania w kierunku osteoporozy rozpoczną się już 7 września w Policach. Później pojedziemy do Ostoi. W kolejnych dniach będziemy w Dobrej i w Nowym Warpnie. Z tych badań mogą skorzystać osoby powyżej 40 roku życia i na nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod numerem 883-066-355.
883-066-355.
Tak jest, natomiast te informacje o miejscach, o godzinach, o numer telefonów będzie można znaleźć, a właściwie już można znaleźć na naszej stronie internetowej policki.pl w zakładce Pozdrowie z Powiatem
Polickim. A są jeszcze miejsca, bo ja wiem, że to rozchodzi się bardzo szybko, jak ciepło
bułeczki. Rozchodzi się, z tego co wiem, jeszcze są. Pewnie pamięta pan badania z zeszłego roku, gdzie badaliśmy mieszkańców w ramach markerów nowotworowych, i tam rzeczywiście w kilka godzin te miejsca się rozeszły. I ja szybko dodam, że jeszcze we wrześniu będzie można skorzystać z bezpłatnych badań słuchu i też będziemy w 4 miejscowościach powiatu, także warto zajrzeć na naszą stronę, zapisać się i skorzystać, bo to przecież ważne, żeby badać się profilaktycznie.
No pewnie, a nie czekać na przykład w ramach NFZ-u 0,5 roku na wizytę do okulisty. Więc warto sobie wziąć do serca te informacje, kto mieszka na terenie powiatu polickiego. A teraz ważna informacja dla kierowców. Kończy się remont drogi w Ustowie. Proszę powiedzieć, kiedy dokładnie, co tam zostało zrobione?
Jesteśmy na finiszu. W przyszłym tygodniu wykonawca rozpocznie układanie ostatniej warstwy, czyli asfaltu, i zgodnie z tym aktualnym harmonogramem cała inwestycja ma być gotowa do 30 września. Tego się trzymamy. To jest taka droga, która przez wiele lat nie była modernizowana, także mieszkańcy czekali naprawdę długo, bo zdaje się, że aż 2 dekady na ten remont. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że już za chwilę będą mogli korzystać z takiej pięknej, wyremontowanej, bezpiecznej drogi. Co my tam remontujemy? To jest kilometr drogi. Nowa jezdnia, zatoka autobusowa, chodniki, zjazdy. Jest też kanalizacja deszczowa, także no piękna droga, będziemy niebawem korzystać.
No i teraz dobra informacja dla tych, którzy musieli uprawiać slalom między dziurami na drodze Bóg-Stolec, to także należąca do powiatu polickiego droga. Są już dobre informacje, my je podawaliśmy wstępnie przed wakacjami, ale teraz potwierdzenie, ruszają prace lada moment, prawda?
Tak, plac budowy został już przekazany wykonawcy, więc możemy swobodnie powiedzieć, że inwestycja właśnie się rozpoczyna. W tej pierwszej kolejności, w drugim tygodniu września, wykonawca rozpocznie frezowanie nawierzchni. Następnie na czterech takich najbardziej zniszczonych odcinkach leśnych zostanie położona nowa warstwa asfaltowa. Łącznie zmodernizujemy tam ponad 7 kilometrów drogi. W czasie tych prowadzonych prac kierowcy oczywiście muszą się liczyć z utrudnieniami, ale nie powinny one być szczególnie uciążliwe. Najprawdopodobniej będzie tam obowiązywał ruch wahadłowy, ręcznie kierowany. Oznacza to, że wahadło będzie funkcjonowało przede wszystkim w czasie prowadzenia robót, a poza godzinami pracy wykonawcy ten ruch będzie odbywał się normalnie.
Od kiedy pojedziemy jak po stole, tą drogą Bóg-Stolec właśnie?
No już od nowego roku, ponieważ w tym roku, w 2026 musimy zakończyć tę pracę.
Dziękujemy bardzo, zdrowo się trzymajmy. Rzeczniczka Prasowa
Starostwa jeszcze
Powiatowego.
Raz koniecznie zachęcamy do badań profilaktycznych, bo to bardzo ważne. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam, do usłyszenia.
Do usłyszenia. My także dziękujemy, ale prosimy koniecznie. Czujny 510, 37, 32, zostawiać swoje opinie. Mail, czas reakcji, @radioszczecin.pl. Prosimy odwiedzać także stronę internetową Radia Szczecin i podcasty. Tam czas reakcji, są zdjęcia, są tematy, za chwilę audycja znajdzie się na tej stronie. A my za dzisiaj dziękujemy. Patryk Krakowski, Janusz Wilczyński, udanego weekendu. Po 12 w poniedziałek spotka się ze słuchaczami nie kto inny jak Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.